Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 10 marca. Dziś miała odbyć się rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności zajmowania stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich przez Adama Bodnara po upływie jego 5-letniej kadencji. Po raz 8 rozprawa ta została przesunięta. Kolejny, 9 termin został wyznaczony na 25 marca. Wczoraj, we wtorek, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ogłosił, że Sejm wyznaczył nowy termin na zgłoszenie kandydatur na 19 marca. Wieczorem pojawiły się niezdementowane plotki, jakoby PiS zamierzał zgłosić kandydaturę posła Bartłomieja Wróblewskiego. Wiele wskazuje na to, że ta kandydatura będzie głosowana przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Posiedzenie rozpoczyna się 15 marca, będzie trwało 16 marca, a zakończy się po dwutygodniowej przerwie 30 marca. Dziś rozmawiam z debiutującym w Nasłuchu starszym analitykiem do spraw prawnych Maćkiem Czaplukiem. Porozmawiamy o tym, jak potoczył się losy najdziwniejszego wyboru RPO w czasach III Rzeczpospolitej. Zapraszam na Nasłuch. Maćku, może zaczniemy najpierw od rozprawy przed Trybunałem. Kto zgłosił ten wniosek, co ma rozpatrzyć Trybunał i kiedy dojdzie do rozprawy?
A więc wniosek został złożony przez grupę posłów PiS, między innymi przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marka Asta, obecnego ministra edukacji Przemysława Czarnka. Tak jak wspominałeś, zgodnie z wnioskiem Trybunał ma zająć się przepisami, które umożliwiają Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnienie tej funkcji po upływie jego kadencji. Obecnie te przepisy wyglądają tak, że jest określona 5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast osoba, która ten urząd pełni, nawet po upływie tych 5 lat, dalej wykonuje te obowiązki do czasu powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia od 5 września 2020 roku, kiedy Adamowi Bodnarowi skończyła się oficjalnie kadencja, natomiast w związku z tym klinczem, który trwa i niemocą wyboru nowego rzecznika, cały czas pełni on tą funkcję.
A dlaczego ta rozprawa była przykładana 8 razy?
To jest bardzo dobre pytanie, na które myślę, że niewiele osób zna odpowiedź. Być może jest to kwestia trochę tarć w samym Trybunale Konstytucyjnym, o których raz za razem informują media. Pewnie też to wynikało trochę z sytuacji politycznej, być może próby jakiegoś wywierania nacisku przez Trybunał na polityków opozycyjnych, aby poparli oni kandydata przedstawionego przez PiS. No trudno tutaj jednoznacznie jakby wskazać na powody, natomiast wiele wskazuje na to, że tego 25 marca faktycznie już ta rozprawa może się odbyć, chyba że z kolei dojdzie znowu do jakiegoś zwrotu w tej sprawie.
Nagłego zwrotu. Dobrze, Maćku, to jeszcze wrócimy do tej rozprawy, która odbędzie się albo nie odbędzie po raz 9 25 marca, ale jeszcze teraz bym przeszedł do 19 marca. To jest ten termin, który został wyznaczony na zgłoszenie kandydatur. Kto twoim zdaniem zostanie zgłoszony przez kogo?
Tak jak powiedziałeś we wstępie, wczoraj pojawiły się jakieś takie nieoficjalne informacje ze strony oczywiście Zjednoczonej Prawicy, czy PiSu konkretnie, że mógłby to być Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, który jest w Sejmie drugą kadencję. To jest poseł znany szczególnie z kwestii, że tak powiem, aborcji. On był współautorem obu skarg złożonych przez posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego, w którym chcieli, no i ostatecznie jakby dopięli swego uchylenia jednej z przesłanek dokonywania aborcji w Polsce. Pierwszy taki wniosek, z tego co pamiętam, został złożony w 2017 roku, natomiast na skutek zakończenia poprzedniej kadencji Sejmu on został przez Trybunał umorzony, ale w 2019 został złożony ponowny wniosek w tej samej sprawie, ogólnie bardzo podobny, który zakończył się, tak jak wiemy, w październiku 2020 roku uchyleniem właśnie tej przesłanki i poseł Wróblewski wtedy na tej rozprawie uzasadniał to stanowisko w imieniu wnioskodawców, czyli w imieniu posłów PiSu.
W ogóle te plotki o tym, że Bartłomiej Wróblewski mógłby zostać kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich albo wręcz Rzecznikiem Praw Obywatelskich pojawiły się już w lato, ale wtedy do zgłoszenia jego kandydatury nie doszło i tutaj z tego co ja pamiętam argumenty były dwa. Jeden był taki, że on jest zbyt konserwatywny, że to jest ultrakonserwatysta w PiS-ie i że w związku z tym to by nie był najlepszy pomysł, żeby on został rzecznikiem praw obywatelskich. Z drugiej strony też on ma opinię singla politycznego, a zarazem osoby niezależnej, która jest w stanie i gotowa bronić swoich przekonań niezależnie od linii partyjnej i dlatego miał być uznany za zbyt mało sterowalnego. Więc co tu się zmieniło? No akurat ten ultrakonserwatyzm zdaje się, że od lata do teraz już sporo się zmieniło w tej kwestii i ta ustawa aborcyjna została uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał Julii Przyłębskiej. Natomiast też z jakichś względów jednak ten Wróblewski nagle wrócił na agendę.
No ciężko mi tutaj jest wyjaśnić logikę, która spowodowała, że wracamy do tej kandydatury znowu. Co do przekonań posła Wróblewskiego, o których wspominałeś, że jest gotów ich bronić, że jest niesterowalny, no to mieliśmy, można powiedzieć, w ostatnim czasie przykład tego, kiedy poseł Wróblewski był jednym z posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciwko piątce dla zwierząt, czyli projektowi lansowanemu bezpośrednio przez prezesa Kaczyńskiego, za co zresztą został poseł Wróblewski zawieszony na jakiś czas w klubie, z tego co pamiętam. Natomiast dlaczego wracamy do tej kandydatury? Ciężko mi powiedzieć. Przyznam szczerze, że po kandydaturze poprzedniej zgłoszonej przez PiS, czyli wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, już niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć.
No w ogóle była taka wersja, że minister Piotr Wawrzyk pełnił rolę tak zwanego zająca, to znaczy został wypuszczony, żeby być takim kandydatem do zestrzelenia i że następny kandydat, którego wystawi PiS, będzie tym właściwym kandydatem, więc możliwe, że tutaj po prostu to jest w ramach jakichś uzgodnień w ramach PiS-u i też w pewnym sensie zgaduję mrugnięcie do tej prawej strony, do tej bardziej takiej ultrakatolickiej strony w PiS-ie. Też prawdopodobnie do hierarchów. Dotychczas opozycja starała się, przynajmniej przez pierwsze dwa okrążenia, grać do tej samej bramki i wystawiała wspólnie Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Za trzecim okrążeniem pojawił się Robert Gwiazdowski, którego wystawił PSL i to jest ten moment, kiedy trochę ten wspólny front opozycji zaczął kruszeć, to znaczy PSL zaczął kombinować też już w następnych okrążeniach. Pojawiały się nazwiska Aleksandra Hala, no i też jakieś różne inne pomysły. Z drugiej strony Lewica prawdopodobnie zgłosi Piotra Ikonowicza, więc tutaj jest tak, że coraz więcej tych nazwisk się zaczyna pojawiać. Też pojawia się Danuta Kuroń, pojawia się Jerzy Stępień, Wojciech Hermeliński. Jest coraz więcej tych pomysłów. Zdaje się, że tym razem nie dojdzie do wspólnego frontu i że będzie wiele kandydatów zgłaszanych przez różne partie. Po pierwsze, czy tak będzie, a po drugie moje pytanie brzmi, czy to jest problem w tej sytuacji? W sytuacji, w której tak naprawdę będziemy prawdopodobnie widzieć silnego kandydata Zjednoczonej Prawicy, którego zakładam, że poprze cały klub PiS.
Wydaje mi się, że w kwestii jakby wyboru samego nowego rzecznika praw obywatelskich nie będzie to miało szczególnego znaczenia, ponieważ wydaje mi się, że kluby opozycyjne jakby zdały sobie po prostu sprawę z tego, że no nie uda im się generalnie, niezależnie od tego, kto by to był, wybrać swojego kandydata na ten urząd. Dlatego mogą one próbować wykorzystać trochę te wybory do jakiegoś takiego wyjścia z pewną inicjatywą, zaproponowania jakiegoś takiego, powiedzmy, najciekawszego kandydata, który mógłby nawet jeśli nie zdobyć poparcie w Sejmie, to zdobyć jakieś takie szersze poparcie, nie wiem, medialno, nazwijmy to społeczne, tak, które mogłoby później tej partii, która by go wystawiła, pomóc się jakoś tam, powiedzmy, zbudować, nazwijmy to medialnie.
No i tu właśnie się pojawiają jeszcze kolejne nowe kandydatury, to znaczy krążą plotki o kandydaturze Sylwii Grzegorczyk-Abram z Inicjatywy Wolnych Sądów, ale też może jednego z sędziów ze Stowarzyszenia Justicja. To byłby taki właśnie, z tego co rozumiem, sposób pokazania przez Koalicję Obywatelską, że ten jej kandydat to jest też głos za wolnymi sądami i oporem przeciwko temu, co PiS czy Zjednoczona Prawica stara się zrobić z wymiarem sprawiedliwości.
No tak, i to jest też w sumie potwierdzenie tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, no bo musimy sobie zdać sprawę, że absolutnie nikt ze Stowarzyszenia Justicja ani z Inicjatywy Wolne Sądy no nie ma realnych szans na to, żeby takim rzecznikiem w obecnym układzie politycznym zostać, więc no prawdopodobnie po prostu, jeśli taka kandydatura by się faktycznie pojawiła, no to zostanie ona wykorzystana do takiej próby ogrania tego właśnie medialnie, być może trochę międzynarodowo też, bo ostatnio na przykład był dosyć głośny wywiad w Dzienniku Gazecie Prawnej z komisarz Jurową, która się właśnie ujęła, że tak powiem, za tym polskim rzecznikiem praw obywatelskich.
Mniej więcej wiemy, jacy prawdopodobnie będą kandydaci. Rozumiem, że jeszcze może się okazać, że pojawi się ktoś jeszcze. No, ja słyszałem, że jeszcze w piątek trwały jakieś gorączkowe poszukiwania i pomysły, szukanie osoby, która może mogłaby w jakiś sposób zjednoczyć opozycję, a z drugiej strony dawać nadzieję na przekonanie któregoś z posłów PiSu, no bo ta siła PiSu w tym momencie w Sejmie nie jest tak olbrzymia i trochę jest tak, że przy każdym głosowaniu obserwujemy to i zastanawiam się, jak zagłosują poszczególne partie tworzące Zjednoczoną Prawicę, więc istnieje taki scenariusz, choć jest on bardzo mało prawdopodobny, że pojawiłby się jakiś taki kandydat, który byłby w stanie zebrać też głosy niektórych posłów Zjednoczonej Prawicy, co z kolei by otworzyło tą drogę do zatwierdzenia tego kandydata przez Senat. Ale teraz, zakładając, że jednak tak nie będzie, że nie pojawi się nam tutaj jakiś kandydat na białym koniu, który wjedzie i wszystkich pogodzi, to rozumiem, że my zakładamy, że Bartłomiej Wróblewski zostanie przegłosowany przez Sejm. No i teraz dochodzimy do Senatu, w którym jest mała przewaga opozycji, ale jednak ta przewaga jest. Czy myślisz, że Bartłomiej Wróblewski ma szansę jednak zostać MRPO za zgodą Senatu?
No jeśli by się odwołać do takiej czystej matematyki, to myślę, że miałby szansę. Klub PiS dysponuje w Senacie 48 głosami. Do tego jest niezależna, aczkolwiek postrzegana bardziej jako taka sprzyjająca czy sympatyzująca z PiS-em senator niezależna Lidia Staroń. No i dzisiaj na Twitterze senator Libicki z PSL-u zasugerował, czy nawet można powiedzieć no wprost się dosyć wyraził, że byłby w stanie posła Wróblewskiego poprzeć w takich wyborach.
No i w ten sposób dochodzimy do kolejnego klinczu, bo to jest 50-50 wtedy, prawda, w tym Senacie. No i to jest pytanie, czy jest ktoś jeszcze po tej stronie opozycyjnej, kto mógłby zagłosować za Bartłomiejem Wróblewskim. Zakładając, że z pozostałych senatorów niezależnych raczej Krzysztof Kwiatkowski ani Wadim Tyszkiewicz nie zagłosują za Bartłomiejem Wróblewskim, no to teraz wszystkie oczy prawdopodobnie będą zwrócone na dwóch pozostałych posłów PSL. Tutaj mamy Michała Kamińskiego, którego też raczej bym nie podejrzewał o zagłosowanie za Bartłomiejem Wróblewskim, więc zostaje nam senator Bober, który będzie tak naprawdę tym języczkiem uwagi i tutaj rozumiem, że wchodzi do gry szerzej aktyw PSL-u. W tej sprawie zabrał głos Władysław Kosiniak-Kamysz.
Tak, który dosyć jednoznacznie wypowiedział się, że PSL takiego kandydata, czyli posła Wróblewskiego, nie poprze i że na to, że tak powiem, jego zgody nie będzie. Natomiast ja bym się chyba, jeśli już tak o tym rozmawiamy, to chyba bym się nie ograniczał tylko do senatorów PSL-u. Nie zakładam, że ktoś z klubu koalicji, czy w ogóle z senatorów opozycyjnych zagłosowałby za kandydaturą posła Wróblewskiego. Natomiast czy bym wykluczył na przykład, że któryś z senatorów w jakichś dziwnych okolicznościach nie dotrze na takie głosowanie, albo będzie miał jakieś problemy techniczne, albo coś takiego niespodziewanego się wydarzy? No to już nie. Wydaje mi się, że poseł Wróblewski może być taką osobą, która mówię, no nawet jeśli nie spowoduje jawnego poparcia jego kandydatury przez któregoś z senatorów niezależnych, to może dojść do sytuacji po prostu, w której, no tak jak wspominałem, ktoś na przykład nie dotrze na głosowanie, albo ktoś będzie miał jakieś problemy, albo się wydarzy coś takiego nieprzewidzianego, co zakładając 100% frekwencję wśród tych osób popierających go, które tutaj wymienialiśmy, czyli 48 senatorów PiS-u, plus ewentualnie senator Staroń, plus ewentualnie senator Libicki, no mogłoby dać już większość potrzebną do wyboru posła Wróblewskiego na to stanowisko.
No dobrze, ale zakładając jednak, że ten klincz nie zostanie przełamany, to teraz proponuję, żebyśmy wrócili trochę do kalendarza i mamy tak, do 19 marca mamy zgłoszenie kandydatur, w związku z tym 30 marca będzie to głosowane w Sejmie. Rozumiem, że co by się nie działo, to będzie musiało być później głosowane w Senacie, a my mamy tą rozprawę, albo nie mamy tej rozprawy 25 znowu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy jesteś w stanie mi wytłumaczyć, dlaczego ta rozprawa została wyznaczona na 25 marca, a nie na przykład na 3 kwietnia, jak tego chciał, z tego co rozumiem, Adam Bodnar?
Być może to wynika z tego, że PiS będzie chciał trochę potraktować Trybunał jako taki miecz wiszący nad PSL-em, który w przypadku wycofania się, jeśli oczywiście do takiego porozumienia zakładającego poparcie posła Wróblewskiego doszło, z którego PSL miałby zamiar się jednak wycofać, no to wtedy przed wyborem Trybunał mógłby po prostu orzec niekonstytucyjność tych przepisów i odwołać Adama Bodnara z tej pełnionej funkcji.
Bo w ogóle ja mam takie poczucie i wrażenie, nie poparte tak naprawdę jakoś daleko idącą wiedzą, ale że toczy się teraz walka o duszę PSL i że my widzimy sygnały trochę idące w dwie strony. To znaczy z jednej strony jest ten Jan Filip Libicki, który mówi, że poprze Bartłomieja Wróblewskiego. Z drugiej strony ten PSL cały czas, z tego co słyszymy, jest kuszony przez PiS wejściem do rządu. Tu to wejście do rządu, już nie będziemy w to dalej wchodzić, bo PSL wielokrotnie to dementował i mówi o tym, że to się nie wydarzy, ale warto też zawsze przypominać w tej sytuacji, że to nie chodzi tylko o wejście do rządu, to też chodzi o zmianę władzy w iluś sejmikach, w których PSL, jeżeli by zmienił front i stał się koalicjantem PiSu, to przejąłby władzę razem z PiSem w tych też sejmikach, więc tu większe są korzyści niż tylko to jedno czy dwa ministerstwa, powiedzmy. Z drugiej strony jednak Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo silnie ustawia się po stronie opozycyjnej. Wystąpił we wtorek na konferencji prasowej z Borysem Budką i też tutaj zabrał bardzo silny głos w sprawie głosowania nad kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego. To, co staram się powiedzieć i to, do czego dążę, to, że ta cała rozgrywka z PSL-em toczy się na paru planszach i jest bardziej skomplikowana, szczególnie, że tutaj gdzieś jeszcze w tle jest kwestia kandydatury na prezesa IPN-u, bo procedura konstytucyjna, która jest stosowana przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, jest tożsama z procedurą, która jest stosowana przy wyborze szefa IPN-u. I tu to jest stanowisko, jakkolwiek zdaje się, że dla PiS-u Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest najważniejsza funkcja w państwie, jaką można sobie wyobrazić, no to ten IPN jest dla PiS-u bardzo ważny, więc tu mówiono swojego czasu i prawdopodobnie te rozmowy nadal się toczą o jakiejś takiej transakcji wymiennej, gdzie z jednej strony PiS mógłby jakoś się dogadać z PSL-em w sprawie RPO, a PSL by się dogadał z PiS-em w sprawie wyboru nowego szefa IPN-u.
Tak, faktycznie takie głosy się pojawiały, natomiast jak rozumiem, byłoby to trochę na zasadzie, że jakiś kandydat bliżej związany, powiedzmy, czy jakoś nawet, nie wiem, no luźno związany z ludowcami, objąłby stanowisko tego Rzecznika Praw Obywatelskich w zamian za poparcie kandydata już mocno związanego z PiS-em, bo IPN jest to instytucja, której PiS za żadne skarby nie odda nikomu. Natomiast nie bardzo tutaj widzę...
Jak to działa w przypadku Wróblewskiego?
Tak, dokładnie, że no trudno posła Wróblewskiego traktować jako posła jakoś, jakkolwiek związanego z PSL-em.
Ale teraz znowu wróćmy do tego Trybunału Konstytucyjnego i do tego 25 marca, zakładając, że jednak, wbrew temu, co mówi, nie doszłoby do porozumienia i byśmy wiedzieli po tym 19 marca, że do porozumienia nie dojdzie, że Wróblewski nie ma, albo inny kandydat PiS-u, bo też my się zawiesiliśmy na tym Wróblewskim, a to też może być taki, wydaje mi się, warto na to zwrócić uwagę, że ten Wróblewski może on być traktowany jako zając w tym dziwnym wyścigu o to, kto zostanie RPO i może się okazać, że jednak w ostatniej chwili 18 marca dowiemy się, że jednak kandydatem wspólnym PiS-u i PSL-u jest, nie wiem, powiedzmy Aleksander Hall, tak? No, nie wiem, czy akurat to Aleksander Hall, ale jakiś inny kandydat wysunięty przez ludowców z poparciem Zjednoczonej Prawicy. Więc teraz, jeżeli jednak do tego porozumienia by nie doszło, mamy tego 25 marca, zakładamy, że Trybunał jednak się zbierze i uzna to rozwiązanie, wedle którego Adam Bodnar nadal pełni obowiązki, czy jest po prostu Rzecznikiem Praw Obywatelskich, za niekonstytucyjne, to co się dzieje wtedy?
No wtedy, jak sam Adam Bodnar już jakiś czas temu stwierdził, odejdzie on po prostu z urzędu i wtedy kierował będzie nim, w sensie urzędem, jeden z jego obecnych zastępców, czyli Stanisław Trociuk. Nie jestem przekonany, czy PiS-owi za wszelką cenę opłacałoby się uchwalanie jakiejś teraz nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, żeby tam wsadzić jakiegoś, powiedzmy, kandydata, który znowu by wywołał raz, że napięcia tutaj pewnie wewnętrzne, jeśli byłby to ktoś pokroju właśnie, nie wiem, no posła Wróblewskiego, czy...
Ministra Wawrzyka.
Dokładnie, czy ministra Wawrzyka. Podgrzewać znowu tą atmosferę, jesteśmy u progu albo już w trakcie trzeciej fali zachorowań, no byłoby to na pewno z wielu względów problematyczne, to raz, a dwa, że pewnie ściągnęłoby znowu na PiS jakieś tam oburzenie czy pogorszenie relacji z partnerami zagranicznymi, szczególnie pewnie ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską. Więc ja się po prostu zastanawiam, czy dla PiS-u, o czym, tak jak wspominałeś, bo no, Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest dla nich jakiś kluczowy urząd, tak? W sensie jest on z wielu powodów ważny. Ja mam bardzo duży szacunek i uznanie dla tego, co robił Adam Bodnar, natomiast no, w porównaniu z innymi urzędami, które PiS już przejął, no to ten jakiś taki kluczowy nie jest, tak? No i teraz, czy toczenie wojny o taki urząd z, mówię, z partnerami jakimiś tam zagranicznymi, czy tutaj wewnętrznie, byłoby warte tego? Moim zdaniem osobiście nie. Natomiast czy nie lepiej byłoby zostawić właśnie na tym stanowisku, nazwijmy to, czy dać pracować po prostu panu Trociukowi, który no nie jest szerzej znany, nie wywołuje jakichś większych emocji i tym sposobem po prostu doprowadzić do marginalizacji Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.
Bo jeszcze dwa inne scenariusze, o których pewnie coś powiemy, ale nie za długo. To jest taki, że Trybunał uznaje to za niekonstytucyjne i Sejm przygotowuje ustawę, która zmienia i powoduje, że trzeba powołać, jeżeli po iluś próbach, powiedzmy, zakładam tutaj, tak, to czy szyję, ale po iluś próbach nie uda się wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, to wtedy Sejm głosuje pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, który z kolei nie musi mieć poparcia Senatu, to jest jedna wersja, a druga jest taka, że marszałek Sejmu, w tym przypadku Elżbieta Witek, wskazuje takiego pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? To są te dwa scenariusze alternatywne, jeżeli jednak PiS postanowiłby przejąć, no powiedzmy sobie wprost i szczerze, w sposób niekonstytucyjny ten urząd.
No tak, pewnie takie scenariusze są. Zresztą to, czego przez ostatnie 5 lat, 6 już w zasadzie doświadczyliśmy, no to uczy tego, że no jakby trochę nie ma granic. W sensie, no jakby wszystko tutaj może się wydarzyć. Może to być, tak jak mówisz, wskazanie marszałek Witek takiej osoby. Tylko, no tak jak wspominałem wcześniej, no moim zdaniem koszty po stronie takiej operacji, no byłyby po prostu jakby no niewspółmierne do ewentualnych korzyści, tak? No bo Rzecznik Praw Obywatelskich ma jakieś tam uprawnienia kontrolne, może składać skargę nadzwyczajną, tylko to są wszystko takie generalnie środki miękkie, tak? I teraz, no mówię, toczenie wojny o taki urząd, no moim zdaniem po prostu by się nie opłacało.
No Maćku, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Ja tutaj tylko wyraziłem pewien sceptycyzm, bo wydaje mi się, ty jeszcze myślisz o tym w kategoriach takiej logiki i trochę kosztów i korzyści, a mam wrażenie, że ilość rzeczy, które widzieliśmy w ostatnich miesiącach, a może nawet latach, jednak takim prostym zasadom logiki umykało i zdarzają się sytuacje czy sprawy, w których górę biorą emocje albo po prostu jakaś taka, nie wiem, no polityczna złośliwość, która przeważa nad takim zdrowym rozsądkiem, o którym tu tutaj mówiłeś, więc to też może być tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.